drugi pobyt w więzieniu. Znalazłem się za kratami po raz drugi. Odtąd niby lawina, posypały się kolejne aresztowania. Pokrótce postaram się zapoznać czytelników z winą, w wyniku której utknąłem w więzieniu. Zapewne wielu czytającym owe wspomnienia, znane są wydarzenia związane z niewielką osadą, położoną w pobliżu Radomia, Wierzbicą. Sprawa Wierzbicy znana była nie tylko w kraju, lecz i poza jego granicami. Wiedzieli o niej nie tylko katolicy, lecz i ci, z przeciwnego krańca. To oni postarali się o świetną reklamę dla dziejących się w tamtej parafii wydarzeń. Wydano z tej racji znany bestseller, Porwanie Ambrożewicza. Książka ta w mig się rozeszła. Nakręcono także film, w oparciu o spory religijne w Wierzbicy, Święta Wojna. Oprócz tego wprzągnięto do akcji propagandowej prasę, radio. Nic więc dziwnego, że mała przemysłowa osada stała się wkrótce centrum zainteresowania opinii polskiej. Interesował się Wierzbicą również Ojciec Święty, Paweł VI. Często dawał dowody swej pamięci. Przysłał nam także swoje ojcowskie i papieskie błogosławieństwo. Ksiądz Jan Kaczmarski, tekst listu z Sekretariatu Stanu w tłumaczeniu polskim. Sekretariat Stanu Jego Świątobliwości nr 54. 984 Watykan, 19 października 1965 roku, czcigodny księże. Z radością ci donoszę, że Ojciec Święty z dużym zadowoleniem przyjął pełne oddania uczucia miłości, jakie wespół z wikariuszami współpracownikami księżmi, Józefem Wójcikiem i Tadeuszem Wójcikiem oraz z wiernymi parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy, wyraziliście, za pośrednictwem Jego Eminencji, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Serdecznie dziękując za te wzruszające przejawy czci. Ojciec Święty zarówno wyraża wam wielkie uznanie, z racji tak mocnego przykazania do stolicy Piotrowej, jako też błaga Pana Boga o pomoc i pociechy dla was, abyście pośród przeciwności, trwali mocni w wierze i nieustraszeni w nadziei Chrystusowej. Na dowód swej łaskawości i jako zadatek darów niebiańskich, namiestnik Chrystusowy, tobie i umiłowanym tym synom, a mianowicie kapłanom, współpracownikom oraz parafianom rzymskokatolickiej parafii w Wierzbicy, z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego, według waszej prośby. Z należną czcią pozostaje oddany. A. De Lackwa substytut, wielebnemu księdzu Janowi Rogusiowi proboszczowi w mieście Wierzbica. Zgodność z oryginałem stwierdzam Sandomierz, dnia 21 grudnia 1965 roku kanclerz kurii ksiądz Jan Kaczmarski. Za wydarzenia związane z pobytem w tej parafii siedziałem 8 razy w więzieniu. W celu umiejscowienia sprawy, bliższego zorientowania czytających, przedstawię krótki rys parafii Wierzbicy. Posłużę się danymi statystycznymi, topograficznymi i administracyjnymi, w ramach administracji kościelnej. Korzystam z rocznika diecezji sandomierskiej za rok 1972. Wierzbica, powiat Szydłowiec, poczta, Wierzbica koło Radomia, telefon 6. Stacja kolejowa, Jastrząb 7 km. Autobus w miejscu. Parafia erygowana przed 1275 rokiem, odpusty parafialne, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, świętego Antoniego Padewskiego, świętej Anny, niedziela. Przemieniania Pańskiego, 40-godzinne nabożeństwo, 29, 30, 31 marca. Kościół parafialny murowany, zbudowany w 1709 roku pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, wewnątrz malowany i na zewnątrz odrestaurowany w 1955 roku, zabytkowy, 111 grupa, ogrzewany. Miejscowości, Błędów 3 km, Dąbrówka Warszawska 5 km, Łęczany 5 km, Podgórki 6 km, Polany 2 km, Pomorzany 6 km, Rzeczków 2 km, Stanisławów 5 km, Suliszka 7 km, Wierzbica, Wierzbica Osiedle 1, Wólka Pomorzańska 7 km, Zalesie 3 km, Zalesie Kolonia 2 km. Katolików 7 tysięcy. Przynależność do diecezji sandomierskiej. W parafii tej, W momencie rozpoczęcia się tragicznej w skutkach akcji, to jest w roku 1961, było trzech księży, proboszcz i dwóch wikariuszy. Jeden z nich, Zdzisław Kos, zapragnął zostać proboszczem w tej parafii. Zbuntował więc ludzi przeciwko proboszczowi i biskupowi sandomierskiemu, Janowi Lorkowi. Zaznaczam obiektywnie, że problem był bardzo złożony. Lecz mimo niedociągnięć proboszcza i błędów kurii, bunt księdza Kosa był faktem. Zbuntowany kapłan miał 29 lat, gdy wypowiedział swoje posłuszeństwo księdzu biskupowi i wkroczył na drogę sekciarską. Donosił o tym komunikat księdza biskupa. Ogłoszenia parafialne. Dzielę się z wami bolesną wiadomością, że były wikariusz parafii Wierzbica, zbuntowany przeciwko swej władzy duchownej, ksiądz Zdzisław Kos, popadł w kary kościelne, a mianowicie zaciągnął dwie ekskomuniki, zastrzeżone stolicy apostolskiej. W specjalny sposób, ponadto został zasuspendowany, to jest zawieszony w czynnościach kapłańskich, pozbawiony władzy jurysdykcyjnej, a tym samym zwolniony ze stanowiska wikariusza. Nieszczęsny ten kapłan, powiadomiony o swych przestępstwach i karach nie ocknął się, lecz i wbrew zakazom, nadal spełniał świętokradczo czynności święte, przez co zaciągnął nowe kary, nieprawidłowości i zdąża do całkowitego odstępstwa od Kościoła Świętego. Jest rzeczą zrozumiałą, że katolikowi nie wolno brać udziału we mszy świętej i w nabożeństwach, odprawianych przez kapłana, będącego w karach kościelnych, nie wolno zwracać się do niego po udzielanie sakramentów świętych, czy wykonywanie posług religijnych. Spowiedź święta odbywana przed kapłanem pozbawionym władzy rozgrzeszania, jest nieważna. Módlmy się gorąco o to, aby najlepszy Ojciec Niebieski raczył doprowadzić do szczerej pokuty zbłąkanego kapłana i tych, którzy ulegli jego wpływom. Odmawiajmy wspólnie w rodzinach Różaniec Święty, aby przeczysta Matka Boża uprosiła łaskę serdecznej skruchy, przebaczenia i pokoju. Niechaj święty Stanisław, biskup i męczennik, patron parafii wierzbickiej, mającej piękne tradycje katolickie, wyjedna wytrwanie przy Kościele Świętym Rzymskokatolickim. W tej intencji odmówmy teraz wspólnie głośno pod Twoją obronę. Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, módl się za nami. Powyższe ogłoszenie należy odczytać bez komentarzy w niedzielę, dnia 11 listopada lub w następną bieżącego roku, po kazaniu podczas każdej mszy świętej. Świętej pamięci, Piotr Gołębiowski, biskup, oczywiście pokrzywdzony odstępca udał się z prośbą o pomoc do władz państwowych, świeckich, pomijając instytucje kościelne, predysponowane do rozstrzygania tego rodzaju konfliktów. Działając pod naporem chwili, zacietrzewienia, bez planu i wyciągania wniosków na przyszłość, Zdzisław Kos oddał całą parafię, sprawy wiary, przynależności do Kościoła katolickiego, w ręce agentów Urzędu Bezpieczeństwa. Powstała więc tak zwana niezależna samodzielna parafia rzymskokatolickiego Kościoła w Wierzbicy. Sporządzono dla niej statut organizacyjno-prawny, który niżej podaje, bez komentarza, by pozwolić czytelnikowi na dokonanie osobistej i obiektywnej oceny. Oto tekst statutu. Statut niezależnej samodzielnej parafii rzymskokatolickiej Kościoła w Wierzbice 1. Przepisy ogólne. 1. Stowarzyszenie religijne nosi nazwę Niezależna Samodzielna Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy, zwana w dalszym ciągu niniejszego statutu Kościołem. 2. Terenem działania Kościoła są powiaty Szydłowiecki i Radomski, województwa kieleckiego. Siedzibą Kościoła jest Wierzbica, powiat Szydłowiecki, województwo Kielce. 3. Celem Kościoła jest wspólne wykonywanie praktyk religijnych według obrządku rzymskokatolickiego, które Kościół osiągać będzie przez odbywanie nabożeństw, ogłaszanie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych i naukę religii zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawnymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 4. Kościół posiada osobowość prawną jako stowarzyszenie, zarejestrowane zgodnie z artykułem 19 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 roku. 5. Kościół reprezentuje wobec organów władz, sądów i urzędów, Rada parafialna, w imieniu której oświadczenie składają proboszcz kościoła oraz jeden członek prezydium rady parafialnej łącznie. Prezydium rady parafialnej posiada uprawnienie udzielania pełnomocnictw szczegółowych i ogólnych do działań prawnych w imieniu kościoła. 2. Członkowie kościoła, ich prawo i obowiązki. 6. Każda osoba zamieszkała na terenie działania kościoła, mająca zdolność do działań prawnych, może na podstawie pisemnego oświadczenia, deklaracji, wstąpić do kościoła, jak również zbiorowo wstąpić, przez wpisanie jej do protokołu zgromadzenia członków kościoła podpisanego przez nowo wstępującą osobę. Okres kandydacki określi szczegółowy regulamin. 7. Wystąpienie członka z kościoła nastąpić winno na piśmie lub w formie oświadczenia do protokołu podpisanego przez ustępującego członka. 8. Każdy z członków kościoła ma prawo do uczestniczenia we wszelkich zbiorowych przejawach działalności kościoła, jako związku religijnego, jak również brać udział w zgromadzeniu parafialnym. 9. Członkowie kościoła obowiązani są do popierania celów kościoła, aktywnego uczestniczenia w pracach kościoła, do przestrzegania przepisów niniejszego statutu, regulaminów, obowiązujących ustaw religijnych, oraz zarządzeń i uchwał władz kościoła, a także opłacania składek członkowskich. 3. Władze kościoła. 10. Władzami kościoła są ogólne zgromadzenie kościoła, parafialna rada, parafialna komisja rewizyjna. Władze kościoła wybierane są na okres 3 lat. 11. Ogólne zgromadzenie parafialne jest najwyższą władzą kościoła. Do uprawnień i zakresu działania ogólnego zgromadzenia parafii należą w szczególności 1. Wybór rady parafialnej i komisji rewizyjnej. 2. Uchwalenie zmian w statucie kościoła. 3. Podejmowanie uchwał i decyzji w zasadniczych sprawach kościoła. Obrady ogólnego zgromadzenia parafialnego są zwoływane co najmniej raz na 3 lata oraz są prawomocne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej połowa członków kościoła w pierwszym terminie. Z tym, że obrady ogólnego zgromadzenia parafii zwołane w drugim terminie są prawomocne, bez względu na ilość uczestniczących w nim członków. 12. Rada parafii kościoła składa się z 50 przedstawicieli członków oraz prezydium rady parafialnej. Do uprawnień rady parafialnej należy w szczególności 1. Wybór proboszcza kościoła. 2. Wybór prezydium rady parafialnej. 3. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz sprawozdań z działalności finansowej. 4. Uchwalenie wysokości składek członkowskich. 5. Reprezentacja kościoła. Rada parafialna winna się zbierać co najmniej raz na kwartał. Obrady i uchwały dla swej ważności i prawności wymagają obecności co najmniej pełnego składu rady parafialnej. 13. Prezydium rady parafialnej składa się 1. z proboszcza kościoła wchodzącego w skład prezydium z urzędu. 2. z 2 wiceprezesów rady, sekretarza rady i skarbnika rady z wyboru. Zakres obowiązków i działania prezydium rady parafialnej kościoła. 14. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków. Do uprawnień komisji rewizyjnej należy badanie gospodarki finansowej kościoła, składanie sprawozdań oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Parafialnej. 15. Bierne prawo wyborcze do władz kościoła przysługuje członkom, którzy skończyli 25 lat oraz przynależność do kościoła co najmniej od 3 lat, z wyjątkiem władz pierwszej kadencji powołanych przez Komitet Organizacyjny Kościoła. 4. Fundusz Kościoła. 16. Fundusze Kościoła powstają 1. ze składek członkowskich, 2. z ofiar, 3. z działalności gospodarczej, 4. z innych źródeł, 17. Działalność finansowa i gospodarcza regulowana jest przepisami statutu, w oparciu o obowiązujące przepisy dla kościołów i organizacji religijnych. 18. Roczny preliminarz budżetowy, plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe udziela i zatwierdza Rada Parafialna. 19. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Kościół konieczna jest uchwała Rady Parafialnej, względnie działanie upoważnionych przez nią dwóch przedstawicieli. Oświadczenia w tym zakresie są wiążące dla Kościoła, o ile będą podjęte w sposób przewidziany w niniejszych paragrafach oraz podpisu upoważnionych osób. Pisma wychodzące i wiążące Kościół winny być zaopatrzone w pieczęć i podpisy dwóch upoważnionych osób. 20. Kościół może nabywać i zbywać majątek nieruchomy w sposób przewidziany w paragrafie 19 statutu, za uprzednią, pisemną zgodą Urzędu do Spraw Wyznań. 5. Przepisy przejściowe. 21. Do czasu ukonstytuowania się władz Kościoła przewidzianych niniejszym statutem, funkcję Rady Parafialnej i jej uprawnienia spełnia Komitet Organizacyjny Kościoła, którego przewodniczącym jest ksiądz proboszcz Zdzisław Kos, pierwszy proboszcz niezależnej samodzielnej parafii rzymskokatolickiego kościoła w Wierzbicy. 6. 22. Członkowie kościoła mają uprawnienia odwoływania się od uchwały prezydium Rady Parafialnej do Rady Parafialnej, która podejmuje na najbliższym posiedzeniu ostateczne decyzje wszelkich spraw spornych. 23. Statut niniejszy, jak też poszczególne jego przepisy, mogą być zmienione przez uchwały ogólnego zgromadzenia parafialnego, na wniosek Rady Parafialnej. 24. Kościół może być rozwiązany na skutek 1. zarządzeń właściwych organów władz państwowych. 2. prawomocnej uchwały ogólnego zgromadzenia parafialnego, podjętej na wniosek Rady Parafialnej, kwalifikowanej większością 3/4. Przy obecności co najmniej 2/3 liczby aktualnych członków Kościoła. 3. Zaniechania działalności w ciągu jednego roku. 25. Wszelkie sprawy nieuregulowane szczegółowo w niniejszym statucie zostaną ujęte w regulaminie wewnętrznym Kościoła, uchwalonym przez Radę Parafialną Kościoła. 26. Statut niniejszy nabierze mocy obowiązującej z chwilą zgłoszenia go do zatwierdzenia do Urzędu do Spraw Wyznań, przy Prezydium Rady Ministrów. Powyższy statut został zatwierdzony przez Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 28 stycznia 1963 roku. Od tego momentu rozgorzała wierzbicka batalia, w której dane mi było uczestniczyć i bronić słusznych praw Kościoła, praw i swobód obywatelskich, gdyż na własną prośbę zostałem tu przydzielony w charakterze wikariusza w grudniu 1962 roku. Gdy zapadła ostateczna, odszczepieńcza decyzja ustanowienia niezależnej samodzielnej parafii na całą diecezję sandomierską i w ogóle na Kościół Polski, padł wielki cień smutku. Postanowiliśmy jednak trwać na posterunku, mimo wszystko. Ze szczupłą garstką ludzi, wierną Kościołowi katolickiemu, pragnęliśmy za wszelką cenę przetrwać. Chociaż nieliczni, obrońcy prawdziwej, chrystusowej nauki, jednak byli zdecydowani na wszelkie przeciwności, ofiary i cierpienia, w obronie wiary. Cieszyliśmy się i z wielką radością donosiliśmy księdzu biskupowi w Sandomierzu o naszych osiągnięciach. Między innymi przekazaliśmy mu tę wiadomość, że na pasterce, w Boże Narodzenie 1962 roku, zebrało się u nas sporo ludzi. Naliczyliśmy około 259 osób. Parafia liczyła 7 tysięcy dusz. Władze państwowe, popierając Kosa, dążyły, za wszelką cenę, do zlikwidowania opozycyjnej, niewygodnej sobie grupy ludzi, wiernych pasterzowi sandomierskiemu. Rozpoczęły się więc represje. Najcięższym, najtrudniejszym dla nas etapem, z powodu szykan i eksterminacji, był rok 1964. W tym też roku odwiedził Wierzbicę jego eminencja, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Przyjechał arcypasterz, ojciec, by utwierdzić w wierze i umocnić swoje dzieci. By wlać w umęczone i niekiedy zwątpiałe już serca otuchę, by pocieszyć i natchnąć mocą i nadzieją w zwycięstwo prawdy, Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo odbywało się na podwórku jednego gospodarza. Nie mogliśmy godnie uczcić naszego drogiego gościa, księdza prymasa, jak tego pragnęliśmy. Nie wprowadziliśmy go do odświętnie przybranej świątyni. Nie mógł też nasz dostojny gość wejść na ambonę, wysoko wzniesioną ponad głowami wiernych. Miejsce świątyni zastąpiło skromne podwórko. Ambonę, z której padało Słowo Boże, stanowił zwyczajny stół, ustawiony na chodniku. W krótkim czasie ksiądz prymas Stefan Wyszyński wystosował do pierwszego sekretarza PZPR pismo informujące o bezprawiu i dyskryminacji wiernych Kościołowi rzymskokatolickiemu i jego hierarchii katolików oraz ich duszpasterzy. Treść listu jest następująca. Prymas Polski. Kopia dla czcigodnych duszpasterzy w Wierzbicy N. 2695/64/P. Szanowny panie pierwszy sekretarzu. List ten ma charakter informacji o tym, co się dzieje w osadzie fabrycznej Wierzbica, koło Radomia. Na prośbę katolików rzymskokatolickiej parafii Wierzbica odwiedziłem wiernych, którym odebrano własną świątynię na rzecz grupy ludzi, którym założono tak zwaną parafię niezależną, pod ochroną Urzędu do Spraw Wyznań. Sprawa ta była już przedstawiona władzom państwowym przez sekretarza episkopatu biskupa Zygmunta Choromańskiego, bez żadnej odpowiedzi. Sytuację zastałem tak bolesną, że zobowiązałem się wobec kilkunastotysięcznej rzeszy katolików do napisania tego listu do władz państwowych i partyjnych o tym niebezpiecznym dla pokoju społecznego zjawisku. Sprawa Wierzbicy jest głośna nie tylko w kraju, ale i za granicą. W prasie światowej ma żywy oddźwięk, niestety dla oceny ładu prawnego nieprzyjemny. Parafia rzymskokatolicka w Wierzbicy powstała przed 7 wiekami. Ludność wybudowała świątynię, która jest bezsporną własnością parafii rzymskokatolickiej. Tymczasem na skutek nieporozumień wewnętrznych, świątynia ta została zagarnięta przez grupę zwolenników, tak zwanej parafii niezależnej. Ogromna część ludności wiernej Kościołowi rzymskokatolickiemu pozostała pozbawiona własnej świątyni. Ani interwencje biskupa Zygmunta Choromańskiego w Urzędzie Spraw Wyznań, ani prośby ludności nie zmieniły stanu rzeczy, gdyż Urząd do Spraw Wyznań udzielił odpowiedzi sekretarzowi episkopatu, że sprawę Wierzbicy uważa za eksperyment. Czego ma ten eksperyment dotyczyć, bliżej nie określono. Tenże Urząd do Spraw Wyznań pośpieszył się z wydaniem statutu niezależnej samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy i nadał małej grupce osobowość prawną, czego zdaniem Urzędu do Spraw Wyznań nie posiada 30-milionowy Kościół rzymskokatolicki w Polsce. Jakimi uprawnieniami kierował się Urząd do Spraw Wyznań w tak doniosłym akcie prawnym, trudno się dowiedzieć. Episkopat Polski zwracał uwagę Urzędowi do Spraw Wyznań i prezesowi Rady Ministrów na wyjątkowe uprzywilejowanie niezależnej parafii, co wybitnie razi, w porównaniu z dyskryminacją wobec przeważającej liczby wiernych, pozostałych przy Kościele rzymskokatolickim. Stan niepokoju byłby dawno już zlikwidowany, gdyby nie stanowisko Urzędu do Spraw Wyznań, który przywołał ku obronie swego tworu władzę bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej i jakieś trudne do rozeznania ekipy, będące czymś w rodzaju bojówek. Kuria biskupia w Sandomierzu, do której odwoływała się, pozbawiona swej świątyni, ludność rzymskokatolicka założyła małą kapliczkę w izbie mieszkaniowej, z dala od świątyni, gdzie młodzi kapłani, wyznaczeni przez biskupa, prowadzili pracę duszpasterską. Niestety, nie podobało się to Urzędowi do Spraw Wyznań, który orzekł, że na terenie jednej parafii nie może działać inna parafia, czyli na terenie parafii niezależnej nie może działać parafia rzymskokatolicka. Orzeczenie to jest dziwne, gdy się zważy, że w Polsce istnieją inne wyznania, których granice administracyjne różnie się z sobą pokrywają. Pomijając brak podstaw prawnych dla całej działalności Urzędu do Spraw Wyznań, trzeba tu podkreślić wybitną jego wrogość dla Kościoła rzymskokatolickiego i pozostałej przy nim ludności rzymskokatolickiej. Kapliczkę opieczętowano, wskutek czego księża odprawiają mszę świętą w małej, przechodniej siące, w której i ja byłem, spowiadają ludzi na podwórku, wśród budynków gospodarczych. Tutaj głoszą Słowo Boże, wysiadując zimową porą z ludźmi na śniegu, jak o tym świadczą zdjęcia fotograficzne. Nadto księża ci podlegają nieustannym udrękom śledczym, już byli wielokrotnie skazywani na dotkliwe kary pieniężne, przesiadywali tygodniami w więzieniu, w lodowatej izolatce. Nawet właścicielka mieszkania, która użyczyła izby na kapliczkę, została skazana na pół roku więzienia. To wszystko dzieje się na oczach całej okolicy, która niepokoi się rozwojem wypadków w Wierzbicy. Gdy w uroczystość Bożego Ciała, dnia 28 maja bieżącego roku, brałem udział w nabożeństwie i głosiłem Słowo Boże z podwórka przylegającego do domu, w tym spotkaniu brało udział ponad 12 tysięcy ludzi, zanoszących się od płaczu, rozgoryczonych do władz państwowych, które nie chciały przyjąć w Warszawie delegacji i wysłuchać ich próśb. Nadal więc parafia rzymskokatolicka mieści się w chlewie, jak pogardliwie wyrażają się o kapliczce uzurpatorzy praw Kościoła katolickiego. Nadal biedni ludzie wnoszą mnóstwo próśb, przybywają i do mnie, wyżalając się na niegodziwe postępowanie urzędników wyznaniowych, którzy otoczyli opieką uzurpatorów, zadręczając ludzi, którzy chcą dochować wierności Kościołowi rzymskokatolickiemu. Widząc taki stan rzeczy, zachęciłem wiernych do cierpliwości, zapewniając ich, że osobiście przedstawię władzom państwowym niegodziwe praktyki Urzędu do Spraw Wyznań w Wierzbicy. Podobne próby rozbijania jedności religijnej w parafiach rzymskokatolickich podjął ten urząd i w innych miejscach. Wywiązując się z przyrzeczenia danego z rozpaczonej ludności rzymskokatolickiej w Wierzbicy, proszę pana pierwszego sekretarza, by zechciał wpłynąć swoim autorytetem na uszanowanie praw ludności rzymskokatolickiej w Wierzbicy, do własnej świątyni, wybudowanej przez tę ludność, co może przywrócić pokój społeczny i korzystnie wpłynąć na warunki pracy w zakładach wytwórczych osady fabrycznej Wierzbica. Z należnym szacunkiem. Stefan Kardynał Wyszyński. Warszawa, dnia 23 czerwca 1964 roku. Szanowny pan Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KCPZPR Warszawa. Następne pismo do pierwszego sekretarza skierował ksiądz prymas 30 grudnia 1964 roku, dołączając wykaz kar nałożonych na księży odprawiających mszę świętą w prywatnym mieszkaniu oraz na gospodarza, który użyczył swego domu, by w nim odprawiano nabożeństwo. Warszawa, dnia 30 grudnia 1964 roku. N. 4913/64/P. Szanowny panie sekretarzu. Listem z 23 czerwca 1964 N. 2695/64/P. Poinformowałem pana pierwszego sekretarza o zajściach w osadzie Wierzbica koło Radomia, prosząc o spowodowanie, by lokalne władze administracyjne uszanowały prawo obywateli Wierzbicy, należących do wyznawców rzymskokatolickich, do wolności sumienia i swobody kultu, oraz prawa Kościoła rzymskokatolickiego do zagrabionej siłą świątyni. Na ten list dopiero w dniu wyjazdu do Rzymu otrzymałem odpowiedź i to od szefa Urzędu Rady Ministrów w piśmie z 10 września 1964 roku, numer 715/64. Odpowiedź ta budzi niepokój, z uwagi na swą treść i stanowisko, jakie zajął szef Urzędu Rady Ministrów, albowiem uważa on zaistniały stan za normalny, a nawet zgodny z zasadami ustroju prawnego państwa ludowego. 1. W piśmie moim bynajmniej nie kwestionuję ani zasady wolności sumienia i wyznania obywateli, ani równości praw i obowiązków wszystkich wyznań, lecz słusznie a. kwestionuję prawo grupy, większej lub mniejszej, tak zwanej niezależnej parafii w Wierzbicy do zawładnięcia i zaboru przemocą budynku kościelnego wraz ze sprzętem liturgicznym. Budynek kościelny stanowi bowiem własność prawną Kościoła rzymskokatolickiego, jako uznanej osoby prawnej, a nie majątku poszczególnych osób fizycznych, czy też osoby prawnej, jaką z woli Urzędu do Spraw Wyznań jest niezależna parafia w Wierzbicy B. Oczekuję poszanowania prawa własności przez władzę państwową, ochrony prawnej przed zaborem, który przecież jest ścigany przez prawo karne przestępstwem, artykuł 250, 251, 252, 257, 258 Kodeksu Karnego i interwencji władz państwowych, celem pociągnięcia winnych zaboru do odpowiedzialności i zwrotu bezprawnie zabranej Kościołowi rzymskokatolickiemu świątyni, wraz ze sprzętem poświęconym dla kultu C. Jestem przeciwny udzielaniu przez władze państwowe poparcia niezależnej parafii do zawładnięcia budynku kościelnego i znajdującego się w nim sprzętu oraz utrzymanie się przez tę niezależną parafię przy posiadaniu zagrabionego budynku kościelnego wraz ze sprzętem kościelnym. D. Jestem przeciwny stosowaniu przywilejów dla grupy niezależnej parafii, gdyż jest to sprzeczne właśnie z powołaną zasadą równości konstytucyjnej. Artykuł 69. Przestępstwo zagrabienia kościoła nie byłoby możliwe, gdyby Urząd do Spraw Wyznań nie popierał niezależnej parafii w bezprawnym zaborze i w bezprawnym utrzymywaniu się przy posiadaniu bezprawnie zabranego budynku kościelnego. 2. Urząd do Spraw Wyznań może oczywiście zalegalizować samorzutnie utworzoną niezależną parafię, ale nie leży chyba w kompetencji tego urzędu akceptowanie dokonanego przez tę niezależną parafię zaboru budynku kościelnego innego wyznania, jakim jest Kościół rzymskokatolicki, ani do obrony tej niezależnej parafii w utrzymaniu się przy zagrabionym mieniu. Działalność taka bowiem musi przekreślić istnienie w Polsce ludowej zasady praworządności, ustalonej w artykule 4 Konstytucji PRL z 1952 roku i artykule 4 KPA. 3. Kościół rzymskokatolicki nie oczekuje uprzywilejowanego poparcia przez władzę państwową, brachium seculare, lecz o obronę praw majątkowych przed zaborcą, wprowadzającym przemocą swą anarchistyczną wolę zaboru i trwania w posiadaniu zabranego obiektu. 4. Nie proszę też, jak to wywodzi pismo szefa Urzędu Rady Ministrów, o wkroczenie w spory wewnętrzne, ale wyłącznie o ochronę prawną, gwarantowaną w Konstytucji, przed rozbojem, dokonywanym przez grupę ludzi, ochronionych i popieranych przez milicję obywatelską i lokalne władze administracyjne. Z pisma szefa Urzędu Rady Ministrów wynika, że a. władze państwowe nie tylko nie zamierzają realizować zasady praworządności, ale nawet solidaryzują się i popierają wymienioną, niezależną parafię w Wierzbicy w utrzymywaniu się przy posiadaniu bezprawnie zawładniętego kościoła i nie zamierzają przywrócić praworządności na terenie rzymskokatolickiej parafii w Wierzbicy. B. Władze państwowe sugerują zaprzestanie prób odzyskania kościoła, czym usiłują udzielić poparcia niezależnej parafii i spowodować, by zaborca naruszający prawo własności kościoła mógł się spokojnie utrzymać przy zagrabionym kościele. C. Władze państwowe uważają, że katolicy należący do kościoła rzymskokatolickiego w Wierzbicy mogą korzystać z kościołów w sąsiednich miejscowościach, co również jest radą mającą niezależnej parafii, która dopuściła się czynu przestępczego, dopomóc i umożliwić w utrzymaniu się przy zagrabionym kościele. D. Urząd do Spraw Wyznań postępowaniem powyższym naruszałby przepisy prawne, udzielając pomocy i poparcia sprawcom bezprawnego zaboru kościoła. Artykuł 148, 156, 160 Kodeksu Karnego i nie przyczyniając się do praworządnego zwrotu kościoła Kościołowi rzymskokatolickiemu. Artykuł 4 Konstytucji i artykuł 4 KPA. Zwracam się ponownie do pana pierwszego sekretarza z prośbą o interwencję u władz państwowych, o wpłynięcie, by pismo szefa Urzędu Rady Ministrów jako niewłaściwe i niezgodne z zasadami równości i praworządności zostało zmienione w ten sposób, że niezależna parafia powinna zwrócić Kościołowi rzymskokatolickiemu budynek kościoła wraz ze sprzętem, co oczywiście nie narusza wolności wyznania niezależnej parafii, która ma możliwość postarania się o inny budynek na cele swego kultu. Sprawa Wierzbicy jest ciągle krwawiącą raną na organizmie narodu, wołającą o sprawiedliwość i przestrzeganie zasady praworządności. Jak ona wygląda w rzeczywistości, wystarczy, że pan pierwszy sekretarz zaznajomi się z załącznikiem, który jest wykazem uciążliwych udręk, kar, aresztowań, wymierzonych ludziom, którzy właśnie chcą modlić się, zgodnie z prawem do wolności kultu. Mam nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona nie w sposób, jak to sugeruje szef Urzędu Rady Ministrów, lecz w sposób zgodny z praworządnością. Proszę też o przyspieszenie załatwienia sprawy, gdyż bez praworządnego jej załatwienia, przywrócenie spokoju ludności miejscowej nie jest możliwe. Świętej pamięci Stefan kardynał Wyszyński. Pierwszy załącznik. Załącznik 4913. Wykaz kar stosowanych względem księży i państwa Błaszczyków parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy koło Radomia. Rok 1963. 1. Ksiądz Piątek Bogusław, wikary parafii Wierzbica, kolegium w Szydłowcu z dnia 25 stycznia. 2. Ksiądz Świtek Henryk, wikary parafii Wierzbica, kolegium z dnia 25 stycznia, 800 zł, zapłacono. 3. Ksiądz Roguś Jan, wikary parafii Wierzbica, kolegium z dnia 24 stycznia, 3000 zł z zamianą na 75 dni aresztu. Dnia 6 marca, 4000 zł z zamianą na 3 miesiące aresztu. Dnia 2 maja, 4500 zł z zamianą na 3 miesiące aresztu. Dnia 11 października, 4500 zł z zamianą na 3 miesiące aresztu. Dnia 12 grudnia, 3000 zł z zamianą na 3 miesiące aresztu. Od 19 kwietnia 1963 roku przebywał przez 4 dni w więzieniu w Pińczowie, a od 7 października przez 7 dni w więzieniu w Radomiu. Razem 19 tysięcy złotych zapłacono i 11 dni w więzieniu. 4. Ksiądz Wójcik Józef, kolegium z dnia 24 stycznia, 4000 zł z zamianą na 3 miesiące więzienia. Dnia 19 kwietnia, 4500 zł z zamianą na 3 miesiące więzienia. Dnia 25 czerwca, 4500 zł z zamianą na 3 miesiące więzienia. Od 24 maja 1963 roku przebywał przez 2 tygodnie w więzieniu w Pińczowie, a od 24 października 1963 roku przez 6 dni w więzieniu w Radomiu. Razem 13 tysięcy złotych zapłacono i 20 dni w więzieniu. 5. Pan Błaszczyk Władysław, kolegium z dnia 24 stycznia, 1000 zł. Z dnia 2 maja, 4500 zł z zamianą na 3 miesiące więzienia. Z dnia 11 października, 4500 zł na grzywnę. Od dnia 7 października 1963 roku, przez 7 dni w więzieniu w Radomiu. 6. Pani Błaszczyk Helena, żona Władysława, kolegium z dnia 11 października. Razem małżonkowie Błaszczyk 13 tysięcy złotych, zapłacono i 7 dni więzienia. Dnia 10 czerwca 1963 roku, władze budowlane z polecenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, bezprawnie zamknęły i opieczętowały prowizoryczną kaplicę z przechowywanym w niej Najświętszym Sakramentem. Dnia 11 października 1963 roku opieczętowano ponadto część sieni, aby uniemożliwić odprawianie nabożeństw. Rok 1964, przed amnestią. 1. Ojciec Przęczak Tadeusz. Paulin z Jasnej Góry, z racji wygłoszonego kazania w Wierzbicy, kolegium z dnia 3 lutego 1964 roku, 4500 zł. 2. Ksiądz Roguś Jan, 4 kolegia, po 4500 zł, uiścił 3125 zł, zagrożony sądem i aresztem prewencyjnym, objęła amnestia. 3. Ksiądz Wójcik Józef, kolegium z 16 stycznia 1964 roku, 4500 zł, 4 kolegia po 4500 zł, przebywał w więzieniu w Radomiu 4 dni, stosując głodówkę na znak protestu. Objęła amnestia. 4. Ksiądz prałat Popiel Marcin, proboszcz parafii Szewna, za odprawienie mszy świętej odpustowej w dniu 8 maja 1964 roku, kolegium, 3000 zł, 14 lipca 1964 aresztowany, osadzony w więzieniu w Kielcach ku wielkiemu oburzeniu parafian i ludności robotniczej Ostrowca Świętokrzyskiego. Uwolniony na skutek amnestii. 5. Ksiądz Staniosz Adam, wikary parafii Świętej Trójcy w Starachowicach, z racji wygłoszenia kazania w dniu odpustu, 8 maja 1964 roku, kolegium, 4500 zł, objęła amnestia, wezwany do więzienia. 6. Ksiądz Mnich Stanisław, wikary parafii Kowala, z racji odprawiania mszy świętej, kolegium, 4500 zł, objęła amnestia. 7. Ksiądz Borowiecki Leon, wikary parafii Miżec, z racji odprawiania mszy świętej, wezwany na kolegium, objęła amnestia. 8. Ksiądz Ossowski, wikary parafii świętego Józefa w Radomiu, z racji odprawiania mszy świętej, wezwany na kolegium, objęła amnestia. 9. Ksiądz Batorski Ryszard, neoprezbiter, z racji odprawiania mszy świętej prymicyjnej w rodzinnej parafii, wezwany na kolegium, objęła amnestia. 10. Pan Błaszczyk Władysław wskutek utraty zdrowia przebywał dłuższy czas w szpitalu i odbywał kurację w Nałęczowie. 11. Pani Błaszczyk Helena, aby nie dopuścić do licytacji mienia, uiściła 9700 zł, skazana na 6 tygodni więzienia, objęła amnestia. Po amnestii. 1. Ksiądz Rogusian, kolegium, 7 grudzień, wyrok nieznany. Rozprawa sądowa, 9 grudzień, z racji nauczania w punktach katechetycznych zgłoszonych, wyrok 3 miesiące więzienia i zapłacić 214 zł i 80 groszy. 2. Ksiądz Wójcik Józef, 2 kolegia, 9000 zł, zapłacono. Przebywał w areszcie i w więzieniu w Radomiu od 5 do 10 grudnia 64 roku. Wyrokiem rozprawy sądowej z dnia 11 grudnia skazany na 3 miesiące więzienia i zapłacić koszta. 3. Ksiądz Krukian, wikary parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku Kamiennej, z racji odprawiania mszy świętej, kolegium, 26 września, 4500 zł, zapłacono. Przebywał w więzieniu w Kielcach 4 dni, od 13 listopada do 17 listopada. 4. Ksiądz Podgórski Zdzisław, wikary parafii Zwoleń, z racji odprawiania mszy świętej, kolegium, 4500 zł, wezwany do więzienia. 5. Ksiądz dr Zimałek Marian, notariusz sądu biskupiego w Sandomierzu, z racji odprawiania mszy świętej, kolegium, 14 grudzień 64 rok, 4550 zł. 6. Ksiądz Gintowt Wiesław, wikary parafii Pionki, z racji odprawiania mszy świętej, kolegium, 14 grudzień 64 rok, wyrok dotąd nieznany. 7. Pan Błaszczyk Władysław, kolegium w Kielcach, 2 października 64 rok, 4600 zł. Zapłacone, w Szydłowcu 26 września, 4500 zł, zapisano krowy. W Szydłowcu 17 października, 4500 zł, 6 listopada, 4500 zł, wyrok jeszcze nieuprawomocniony. 27 listopada, 4500 zł, wyrok jeszcze nieuprawomocniony. 8. Pani Błaszczyk Helena, kolegium, 9 września, 4625 zł, zapłacono. 15 października, 4500 zł, zapisano krowy. 4 listopada, 4500 zł, 23 listopada, 4500 zł, wyrok jeszcze nieuprawomocniony, 14 grudzień, wyrok jeszcze nieznany. Sprawa Wierzbicy stawała się coraz głośniejsza i groźniejsza. Problem narastał. Poruszano go na konferencji Episkopatu Polski w dniu 27 czerwca 1966 roku. Oto dokument. Warszawa, dnia 27 czerwca 1966 roku. N. 2371/66/P. Do Rady Ministrów PRL na ręce pana prezesa Józefa Cyrankiewicza w Warszawie. Episkopat Polski zebrany na sesji milenijnej archidiecezji warszawskiej w dniach 23-25 czerwiec bieżącego roku zwraca się do Rady Ministrów w sprawie praktyk stosowanych przez władze administracyjne w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego, jego duchowieństwa i wiernych. Spośród przykrych krzywd, jakie dotykają Kościół rzymskokatolicki w PRL, do specjalnie bolesnych należy sprawa Wierzbicy, powiat Szydłowiec. W parafii tej kościół i duchowieństwo poddawane jest szykanującym karom, zakazom i więzieniom. Władze bezpieczeństwa, których zadaniem jest bronić pokrzywdzonych, w tym wypadku wzięły w opiekę krzywdzicieli, a rozpoczęły prześladowanie pokrzywdzonych. Władze posunęły się tak daleko, że metodami ucisku i gruźb usiłowały obywateli wiernie trwających przy kościele rzymskokatolickim zmusić do uznania sekty X-Kosa i uczestniczenia w nabożeństwach przez niego odprawianych. Między innymi taką długofalową próbą nacisku była odmowa oddania kościoła, względnie urządzenia kaplicy własnej oraz karania grzywną i aresztem księży odprawiających nabożeństwa w przedsionku kapliczki, zapieczętowanej przez władze administracyjne. Akcja ta trwa już 4 lata i budzi oburzenie każdego uczciwego człowieka, bez względu na jego postawę ideologiczną. Władze kościelne w Polsce wielokrotnie zwracały się do władz państwowych o zapobieżenie tym nadużyciom, lecz skutek był wręcz przeciwny. Szykany się ciągle wzmagają. Księża katoliccy wielokrotnie są karani. Za co? Za odprawianie mszy świętych, za nauczanie katechizmu itd. Trudno w to uwierzyć, że w kraju cywilizowanym, stojącym na stanowisku obrony wolności sumienia i wyznania, takie kompromitujące ekscesy mogą mieć miejsce. Jest to jednak przykra rzeczywistość. Za nauczanie prawd wiary ukarano 2 księży więzieniem 3 miesięcy i wyrok wykonano. Księża wierni kościołowi są nadal prześladowani przez władze administracyjne i bezpieczeństwa. Kilkakrotnie odbywali zastępcze kary aresztu za czynności duszpasterskie. Ostatnio ksiądz Roguś, pełniący obowiązki tymczasowego zarządcy rzymskokatolickiej parafii w Wierzbicy, ukarany został przez kolegium karno-administracyjne w Szydłowcu na grzywny 4500 zł, względnie areszt zastępczy za to, że odprawiał mszę świętą w dniu 10 października 65 roku w kaplicy rzymskokatolickiej w Wierzbicy i za to 8 maja 66 roku został ujęty i osadzony w więzieniu w Radomiu. Mimo rozpoczęcia głodówki jako wyraz protestu przeciwko rażącej nietolerancji religijnej, przewieziony został 20 maja 66 roku do więzienia w Pińczowie. Dopuszczono się przy tym naruszeń nie tylko przepisów prawnych, ale elementarnych praw człowieka przez to, że a. odmówiono mu ubrania duchownego przy przewiezieniu, choć wszystkim pozostałym 18 więźniom w Pińczowie wydano ich prywatne ubrania. B. Groźbami np. obcięcia włosów i terrorem, naczelnik więzienia w Radomiu chciał zmusić do zaniechania głodówki, a szyderstwem usiłował złamać charakter i wolę księdza Rogusia oraz wymóc na nim potępienie orędzia episkopatu. Ksiądz Roguś głodując przebywał w więzieniu od 18 maja do 25 maja. Przeciwko tym metodom walki z kościołem i duchowieństwem, episkopat polski zgłasza stanowczy protest, albowiem, 1. Stanowią naruszenie podstawowych zasad wolności religijnej ustalonych w artykule 70 Konstytucji PRL z 1952 roku. 2. Stanowią one naruszenie podstawowych zasad tolerancji religijnej, wypowiedzianych w artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1948 roku i w punkcie 1, 4 i 3 a. dodatku do tej deklaracji z 28 na 29 stycznia 1963 roku, proponowanego przez przedstawiciela PRL, doktora Zbigniewa Rysicha i doktora G. Dąbrowa. 3. Stanowią naruszenie przyjętych we wszystkich państwach cywilizowanych zasad humanizmu i elementarnych praw wolnościowych człowieka, co plami dobre imię narodu polskiego, znanego w ciągu swego tysiącletniego istnienia z tolerancji religijnej. 4. Stanowią naruszenie konstytucyjnej zasady równości zawartej w artykule 69 Konstytucji PRL z 1952 roku przez prześladowanie, zakazywanie nabożeństw rzymskokatolickich, jawne popieranie wyznania, będącego odstępstwem od kościoła rzymskokatolickiego w Wierzbicy, a wykonującego swe praktyki religijne bez przeszkód, nawet pod ochroną i opieką władz milicyjnych. Zwracając się do Rady Ministrów, na powyższe wysoce niepraworządne metody, praktyki i krzywdy uprzejmie prosimy o ponowne zbadanie przedstawionych spraw. O położenie kresu praktykom bezprawnym władz administracyjnych i milicyjnych, podobnych do praktyk rasowych w południowej Afryce, przeszkadzających w odprawianiu nabożeństw w wierzbicy i bezprawnie nękających duchowieństwo i wiernych w wierzbicy, których pozbawia się możliwości uczestniczenia w nabożeństwach rzymskokatolickich na miejscu. O spowodowanie, by wierni rzymskokatolickiego kościoła mogli do czasu rozstrzygnięcia bezprawnego zabrania świątyni, pobudować sobie w wierzbicy prowizoryczną świątynię dla swych potrzeb religijnych. Mamy nadzieję, że spieszna interwencja Rady Ministrów położy kres wysoce niewłaściwym i szkodliwym społecznie ekscesom władz administracyjnych, wywołujących coraz to silniejsze wzburzenie ludności wierzbicy i doprowadzi do uspokojenia umysłów i opinii publicznej, niezbędnej w pracy dla dobra państwa i kościoła. Świętej pamięci Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. Na początku stycznia 1963 roku wezwano nas, księży, do prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu. Przewodniczący oświadczył nam, że jesteśmy przyczyną zamieszek w wierzbicy. Po czym zawyrokował: rozkazuje księżom natychmiast opuścić wierzbicę, a nastanie spokój. Do wierzbicy nie spadliśmy z księżyca. Przysłał nas tam biskup sandomierski. Proszę więc załatwić sprawę z księdzem biskupem. Gdy otrzymamy odwołanie, chętnie wyjedziemy, odpowiedziałem. Naczelną i bezpośrednią naszą władzą jest biskup ordynariusz lub jego zastępca. Pan natomiast nie jest naszym zwierzchnikiem i nie ma prawa wydawania rozkazów sprzecznych z poleceniem księdza biskupa. Z tej racji nie wykonamy rozkazu pana. Oświadczam więc księżom, ciągnął dalej ów pan, że od dnia dzisiejszego rozpoczną się represje i kary w stosunku do księży. Stoimy bowiem na stanowisku, że pobyt księży w wierzbicy jest nielegalny, a wszelka ich działalność będzie surowo karana. W ten sposób zalegalizowano terror, który będzie trwał aż do 12 kwietnia 1968 roku, to jest do momentu odzyskania świątyni parafialnej. Zgodnie z zapowiedzią pana przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, już 14 stycznia 1963 roku otrzymaliśmy wezwanie na kolegium z powodu nielegalnego zgromadzenia ludzi. Przybyli oni na odprawiane przez nas nabożeństwo. Kolegium odbyło się 24 stycznia 1963 roku o godzinie 12 w sali rozpraw Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu. Najpierw wezwano księdza Jana Rogusia. Przysłuchując się rozprawie, nabierałem pewności siebie. Toteż gdy przyszła kolej na mnie, na pytanie, czy przyznaję się do stawianego mi zarzutu kierowania nielegalnym zgromadzeniem poprzez odprawianie nabożeństw, odpowiedziałem pytaniem, odkąd to w naszym państwie odprawianie mszy świętej i spełnianie funkcji kapłańskich jest przestępstwem karalnym? Pytania powyższego nie chciano odnotować. Powtórzyłem prośbę jeszcze dwukrotnie, lecz bez rezultatu. Widząc, że nie osiągnę zamierzonego skutku, zacząłem zeznawać, do wierzbicy przybyłem i zameldowałem się 14 grudnia. Objąłem stanowisko wikariusza w rzymskokatolickiej parafii. Zastałem już zorganizowaną kaplicę dla tych ludzi, którzy nie chcieli uznać Zdzisława Kosa za swego proboszcza i dotąd nie chcą brać udziału w nabożeństwach odprawianych przez kapłana, który zerwał z kościołem rzymskokatolickim. Przewodnicząca przerwała mi. To jest dom mieszkalny, a nie kaplica. Tam jest ołtarz, najświętszy sakrament, przybory kościelne, szaty liturgiczne, używane do odprawiania nabożeństw w kościele, odpowiedziałem. Przewodnicząca poleciła protokulantce odnotować moje zeznania. Następnie postawiła kilka pytań, co ksiądz tam robił? Wszystko to, co robi się w kościele, a więc odprawiałem mszę świętą, nabożeństwa, głosiłem kazania. Czy ksiądz ogłaszał, zapowiadał godziny kolejnych zgromadzeń? Tak ogłaszałem, lecz tylko godziny odprawiania nabożeństw. Oświadczałem również grupie wiernych, że obecna sytuacja jest wyjątkowa i chwilowa. Ponieważ nie możemy odprawiać nabożeństwa w kościele, będziemy tutaj zaspokajać nasze potrzeby religijne. Nie obawiajcie się niczego, bo jest konstytucja PRL, jest dekret o wolności sumienia i wyznania. Prawa wasze będą na pewno przez władze państwowe uszanowane. Proszę zanotować, zwraca się do sekretarki, przewodnicząca kolegium. O następnych zgromadzeniach powiadamiałem ludzi, na poprzednich. Przepraszam, wtrąciłem, ja wyraźnie mówiłem o nabożeństwach, a nie o zgromadzeniach. Proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałem. Chyba, że kolegium podpisze te zeznania. W takim układzie nie mam więcej nic do powiedzenia. Dobrze ksiądz mówi, orzekli wszyscy obecni. Wówczas przewodnicząca kolegium zwróciła się do sekretarki. Proszę przekreślić nielegalne zgromadzenia, a napisać nabożeństwa. Rozprawa potoczyła się dalej. Przewodnicząca zwróciła się do mnie. Obwiniony był upomniany, aby zaniechał tych czynności? Owszem, ale od razu poinformowałem przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, aby kierowane pod moim i księdza Robusia adresem zarzuty zgłosił księdzu biskupowi. Powiedziałem również, że jeżeli nas biskup odwoła, chętnie opuścimy wierzbicę. Podpisałem zeznania. Następnie zaczęli zeznawać świadkowie, ci sami, którzy zeznawali w sprawie księdza Rogusia. Świadczyli o tym, co zauważyli, że ludzie przychodzą, śpiewają, ale nie widzieli, który ksiądz odprawiał, gdyż nie wchodzili do mieszkania, nie brali udziału w nabożeństwie. Pod koniec zapytano mnie, o co oskarżony prosi? Chciałbym skierować kilka słów do oskarżyciela publicznego, był to milicjant. Zaznaczam, że powoływanie się na ustawę o zgromadzeniach jest nieadekwatne. Nawet najlepszy ustawodawca nie mógł przewidzieć tak wyjątkowej sytuacji, jaka zaistniała w Wierzbicy. Gdyby przewidział, uczyniłby zapewne klauzulę w owej ustawie o zgromadzeniach i nazwałby rzecz po imieniu, czy nabożeństwa z konieczności odbywane poza świątynią są już zgromadzeniami, czy też nie? Wobec tego, że nie mamy możliwości wstąpienia do świątyni, musimy ponosić tak bolesne konsekwencje? Zwolennicy KOSA z siekierami, widłami i pałami stoją przy kościele i nie wpuszczają nikogo do wnętrza, nawet kapłanów, lecz za to nie są karani. Skądże? Mają prawo nastawać na życie innych i włos im za to z głowy nie spadnie. Wszystkie ich wyczyny są tolerowane. My natomiast jesteśmy karani za modlitwę i czynności czysto religijne, nie zagrażające niczyjemu życiu. Czyż to nie paradoks? Dlatego wcale nie proszę, ale kategorycznie domagam się uwolnienia mnie od stawianych powyżej zarzutów. Zarządzono przerwę. Sąd udał się na naradę. Miała trwać 20 minut. Tymczasem trwała 60 minut. Wyroki były następujące. Orzeczeniem kolegium przysądzono 1. Księdzu Józefowi Wójcikowi 4000 zł grzywny lub 3 miesiące aresztu. 2. Księdzu Janowi Rogusiowi 3000 zł albo 75 dni aresztu. 3. Władysławowi Błaszczykowi, gospodarzowi domu, 1000 zł grzywny albo 33 dni aresztu. Dla oddania autentyzmu powyższych relacji przytoczony zostanie w całości mój wyrok z dnia 24 stycznia 1963 roku. Odpis: Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, numer rejestracyjny 26/63, orzeczenie. Przewodniczący: H. Jedlińska. Członkowie: Palmowska, A. Waszczyk. Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 stycznia 1963 roku orzeka: uznać obywatela Wójcika Józefa, syna Władysława, urodzonego 2 listopada 1934 roku, za winnego, że w okresie od 15 grudnia 1962 roku do dnia 6 stycznia 1963 roku, w miejscowości Wierzbica, powiat Szydłowiec, w domu mieszkalnym obywatela Błaszczyka, organizował i kierował zgromadzeniami ludności, bez zezwolenia Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu, co stanowi wykroczenie z artykułu 20 ustęp 1 ustawy i na podstawie artykułu 20 ustęp 1 z dnia 29 marca 1962 roku, dziennik ustawy 20, pozycja 89, wymierzyć karę grzywny 4000 zł. Z zamianą, w razie nieuiszczenia w terminie, na 3 miesiące aresztu, przyjmując dzień aresztu za równoważnik 40 zł. Obwiniony Wójcik Józef stał pod zarzutem organizowania i kierowania zgromadzeniami ludności bez zezwolenia kompetentnych władz. Stan faktyczny sprawy ustalono w czasie rozprawy, w oparciu o wyjaśnienia samego obwinionego oraz na podstawie zeznań świadków. Z wyjaśnień obwinionego wynika, że ten w okresie od 15 grudnia 1962 roku do 6 stycznia 1963 roku w miejscowości Wierzbica, w domu mieszkalnym obywatela Błaszczyka Władysława, organizował i kierował zgromadzeniami ludności bez zezwolenia. Organizowanie zgromadzeń polegało na nawoływaniu ludności do brania udziału w obrzędach religijnych, w miejscu nieprzeznaczonym do tych celów. Samo kierowanie polegało natomiast na celebrowaniu tych obrzędów. Świadkowie, Błaszczyk Władysław, Ziołczyńska i Kilian Marian w swoich zeznaniach, w całej rozciągłości, potwierdzili fakt odbywania i kierowania nielegalnymi zgromadzeniami przez obwinionego. Przedstawiony przez obwinionego odpis zaświadczenia z dnia 12 stycznia 1963 roku, numer 135/63, kurii diecezjalnej w Sandomierzu, nie stanowi dowodu uprawniającego obwinionego do organizowania i kierowania zgromadzeniami, bowiem z dokumentu tego nie wynika, że zezwolenie na organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć było udzielone, tym bardziej, że właściwym organem do wydawania tego rodzaju zezwoleń jest Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu. W ten sposób czyn obwinionego wypełnia całkowicie ustawowe znamiona artykułu 20 ustęp 1 ustawy o zgromadzeniach. Przy orzekaniu wysokości kary kolegium wzięło pod uwagę znaczną szkodliwość społeczną czynu, możliwość jątrzenia sytuacji w skłóconym środowisku parafian wierzbickich, fakt, że obwiniony był pouczany o niezgodności jego działania z prawem oraz jego postawa i zachowanie się w czasie rozprawy. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej okoliczności orzeczono, jak w sentencji. W tym miejscu przytoczę jeszcze wspomniane w uzasadnieniu pismo kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Odpis. Kuria diecezjalna sandomierska dnia 12 stycznia 1963 roku numer 35/63, zaświadczenie. Niniejszym kuria diecezjalna zaświadcza, że na skutek nielegalnego okupowania kościoła i plebanii rzymskokatolickiej parafii Wierzbica, przez byłego wikariusza tejże parafii otworzono aż do czasu rewindykowania wspomnianych budynków, tymczasową kaplicę parafialną w Wierzbicy. Celem tej kaplicy jest doraźne obsłużenie wiernych kościoła rzymskokatolickiego z terenu parafii Wierzbica, którzy chcą korzystać z posług prawowitych kapłanów, przysłanych przez księdza biskupa sandomierskiego. O fakcie otworzenia kaplicy, jak również o zamieszkaniu dwóch kapłanów, pracujących w parafii Wierzbica, powiadomiono urzędowo władze państwowe. 1. Dnia 20 września 1962 roku, w rozmowie z kierownikiem Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Kielcach, poruszono ewentualność urządzenia kaplicy w Dąbrówce Warszawskiej i w Wierzbicy. 2. Dnia 10 listopada 1962 roku, w rozmowie z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, omówiono sprawę kaplicy i pracy kapłanów przysłanych przez księdza biskupa sandomierskiego. Obywatel przewodniczący przyjął to jako rzecz naturalną. 3. Dnia 17 listopada 1962 roku, w rozmowie z przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach i kierownikiem Wydziału do Spraw Wyznań, stwierdzono fakt, że księża przysłani przez księdza biskupa sandomierskiego poruszają się coraz swobodniej na terenie parafii Wierzbica. 4. Dnia 10 grudnia 1962 roku, w rozmowie z naczelnikiem Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, w obecności kierownika Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, fakt ten przyjmowano jako legalny. 5. W rozmowie telefonicznej, w dniu 20 grudnia 1962 roku, podano kierownikowi Wydziału do Spraw Wyznań w Kielcach nazwiska nowych kapłanów przysłanych przez księdza biskupa sandomierskiego, księdza Jana Rogusia i księdza Józefa Wójcika, informacja ta została przyjęta bez zastrzeżeń. 6. W piśmie odwoławczym do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, ksiądz biskup Sandomierski podkreślił, na miejscu w Wierzbicy pozostali dwaj wikariusze, ksiądz Bogusław Piątek i ksiądz Henryk Świtek, aby spełniać posługi religijne na życzenie ludności, która zgodnie z sumieniem swoim i z prawem kanonicznym, nie uznaje księdza Kosa za swojego duszpasterza. Odprawianie mszy świętej w mieszkaniu prywatnym nie narusza przepisów państwowych, a w Wierzbicy będzie koniecznością dopóki ksiądz Kos, obłożony karami kościelnymi i zwolniony ze stanowiska wikariusza, nie opuści kościoła, który bezprawnie okupuje. Wikariusz generalny, W. Wójcik. Kanclerz kurii, ksiądz Jan Kaczmarski. Wszystko przemawiało za tym, że wojna o Wierzbicę rozpoczyna się na dobre. Potwierdzeniem tych przypuszczeń było pierwsze kolegium w Szydłowcu, gdzie ukarano nas za sprawowanie czynności kapłańskich. Toteż poczyniliśmy wszelkie starania, apelując do poszczególnych instancji sprawiedliwości. Informowaliśmy o tym, że dzieje się krzywda. Dopominaliśmy się sprawiedliwości i wolności, zagwarantowanej nam przez konstytucję. Nasze odwołania, mniej więcej, pokrywały się co do treści, dlatego przytoczę tylko odwołanie do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, które wystosował w naszej sprawie biskup sandomierski, Jan Lorek. Biskup sandomierski dnia 31 stycznia 1963 roku numer 440/63 do obywatela przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. W związku ze skazaniem wikariuszy parafii Wierzbica, powiat Szydłowiec, w dniu 26 stycznia 1963 roku. Przez Kolegium Karno-Administracyjne przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szydłowcu 1. Księdza Józefa Wójcika za organizowanie i kierowanie zgromadzeniem ludności, przez nawoływanie do brania udziału w obrzędach religijnych i celebrowanie tych obrzędów na 4000 zł grzywny lub aresztu, numer rejestracyjny 26/63. 2. Księdza Jana Rogusia za kierowanie zgromadzeniem przez odprawianie nabożeństw, na karę grzywny 3000 zł lub areszt, numer rejestracyjny 27/63. Zwracam się do obywatela przewodniczącego jako gospodarza województwa z prośbą o uchylenie tego aktu jako niesprawiedliwego. Zainteresowani składają również odwołanie do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Uzasadnienie 1. Gwałty i bezprawia w Wierzbicy. Wspomniane kolegium orzekające zupełnie nie wzięło pod uwagę sytuacji w Wierzbicy, wytworzonej na skutek działalności grupy osób zorganizowanej przez byłego wikariusza tamtejszej parafii. Wystarczy wymienić fakty: wyrwanie przemocą spowiadającego wiernych w konfesjonale, 72-letniego proboszcza parafii Wierzbica, księdza Mariana Bojarczaka, wtrącenie go siłą do przygotowanej taksówki i przywiezienie do domu biskupiego w Sandomierzu. Wyrzucenie gwałtem księdza proboszcza Józefa Giżyckiego, który dostał ataku serca i musiał się leczyć miesiącami. Wyrzucenie przemocą księdza wikariusza Stefana Kozłowskiego. Porwanie księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego z lokalu kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Pobicie księdza Henryka Świtka w takim stopniu, że był niezdolny do pracy na okres dłuższy niż 21 dni. Pobicie księdza Józefa Wójcika, księdza Jana Rogusia, szeregu innych osób. Okupowanie przemocą kościoła, plebanii i cmentarza. Przeszkadzanie w odprawianiu pogrzebu. Zdemolowanie domu mieszkalnego księży i kaplicy, i tym podobne. Niektóre z tych czynów były wykonywane na oczach przedstawicieli milicji obywatelskiej, zachowujących się całkowicie biernie, jakoby obywatel nie miał prawa do ochrony wolności sumienia, zdrowia i majątku. Takiej sytuacji nie przewidział na pewno autor obowiązującej ustawy o zgromadzeniach. 2. Wolność sumienia i wyznania mieszkańców Wierzbicy. Kolegium orzekające w Szydłowcu zupełnie nie uwzględniło prawa do wolności sumienia i wyznania, przysługującego przecież każdemu obywatelowi. Od kilkunastu miesięcy część mieszkańców Wierzbicy i okolic, ze względu na swe przekonania religijne, nie chciała korzystać z usług duszpasterskich ówczesnego wikariusza tamtejszej parafii, księdza Zdzisława Kosa. Zwrócili się z tym do kurii diecezjalnej. Od września 1962 roku jeździli do prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach i do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Ponieważ inny ksiądz nie był dopuszczony do kościoła w Wierzbicy przez zorganizowaną w tym celu grupę osób, domagali się stworzenia dla nich przynajmniej prowizorycznej kaplicy. Gdy ksiądz Kos, na skutek urządzenia napadu na kurię diecezjalną w Sandomierzu i znieważenia biskupa, zaciągnął kary kościelne i sam nadesłał oświadczenie, że zrywa z kościołem rzymskokatolickim, na usilne domagania się wiernych, otworzono prowizoryczną kaplicę w domu mieszkalnym. Aż do czasu rewindykacji kościoła i plebanii na drodze procesu sądowego. Fakt otwarcia kaplicy nie stanowił tajemnicy, ale jawnie poruszany był w rozmowach w prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, jak i w pismach do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Ludność przyjęła to z ulgą, gdyż ma możliwość zaspokojenia swych potrzeb religijnych. Natomiast brak posług religijnych powoduje nienawiść między mieszkańcami, rozgoryczenie i załamanie z powodu doznanych krzywd, szeptane posądzenia o stronniczość i tym podobne. 3. Dziwna interpretacja prawa. Niezrozumiałe zupełnie są formuły kolegium orzekającego, że kaplica nie może być w domu mieszkalnym, że informacja o godzinie odprawianego nabożeństwa jest zwoływaniem nielegalnego zgromadzenia, że odprawianie mszy świętej jest przewodniczeniem takiemu zgromadzeniu i tym podobne. Przecież są parafie przy kaplicach, w domach mieszkalnych, jak na przykład w sąsiadującym od południa z Wierzbicą, Jasieńcu Jurzeckim. Co innego jest zwoływanie, które polega na wpływaniu na wolę człowieka, a co innego odpowiedź na pytanie, kiedy będzie nabożeństwo. Celebrans przy ołtarzu zajęty jest odmawianiem łacińskich modlitw mszalnych i wykonywaniem czynności liturgicznych, a kierownictwo zebraniem polega przecież na innego rodzaju aktywności. Nie uwzględniono też artykułu 4 i punktu 9 ustawy z 29 marca 1962 roku, który wyjmuje spod normy prawa o zgromadzeniach nabożeństwa i obrzędy religijne uznanych przez państwo związków wyznaniowych, odbywające się w obrębie kościołów, kaplic i przeznaczonych wyłącznie do tych celów domów modlitwy. Lokal, w którym odprawia się nabożeństwo, stanowi kompletnie wyposażoną kaplicę i przeznaczony jest wyłącznie do kultu Bożego, na czas opisanych trudności w parafii Wierzbica. Zestawienie wyliczonych przestępstw i faktów bezprawia z zasadami wolności sumienia i wyznania, które przecież nie mogą doznawać żadnych wyjątków, stawia w dziwnym świetle orzeczenie kolegium w Szydłowcu. Przecież trudno jest zmuszać ludzi do korzystania z posług religijnych osoby, która zerwała z dawnym związkiem wyznaniowym. Wspomniana decyzja stawia w przymusowej sytuacji mieszkańców Wierzbicy i zadaje gwałt ich sumieniu. Z tego powodu zwracam się do obywatela przewodniczącego o uchylenie wspomnianego orzeczenia karnego i tolerowanie stanu obecnego nabożeństw w Wierzbicy, aż do czasu rozstrzygnięcia skargi sądowej o zwrot świątyni i plebanii, będących własnością kościoła rzymskokatolickiego, reprezentowanego na tym terenie przez kurię diecezjalną w Sandomierzu. Świętej pamięci Jan Lorek, biskup. Na powyższe pismo ksiądz biskup nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Nasze odwołania również nie przynosiły rezultatu. Kolegium w Kielcach zatwierdziło wyrok pierwszej instancji, to jest kolegium szydłowieckiego. Tym samym wyrok został uprawomocniony, a ja zostałem wezwany, by zapłacić grzywnę. Nie spieszyłem się z uiszczeniem niesprawiedliwie przysądzonej mi kwoty. Otrzymałem więc kolejne wezwanie, tym razem do odbycia aresztu. Do więzienia nie zgłaszałem się dobrowolnie, czekałem, aż przyjdą mnie zabrać. Podobną taktykę przyjąłem też w kolejnych aresztowaniach. Liczyłem na zwłokę. Czas działał na naszą korzyść. Najlepszym tego dowodem był fakt, że na wydany w styczniu wyrok, zostałem aresztowany dopiero 23 maja. W tym dniu wypadła uroczystość wniebowstąpienia pańskiego. Miałem odprawić mszę świętą o godzinie 10. Tymczasem o godzinie 7 podjechała do pana Józefa Błaszczyka Warszawa i wysiadło z niej 4 milicjantów. Wylegitymowali się przede mną nakazem aresztowania mnie i poprosili do samochodu. Zawieziono mnie do Pińczowa. W pińczowskim więzieniu podobne ceremonie, jak w Radomiu, Kielcach i oddawanie osobistych rzeczy, branie więziennego przydziału i tym podobne. Przydzielono mi celę numer 7. Było już w niej 3 więźniów, starszych panów. Z więźniami tymi i innymi, spotykanymi na spacerze, szybko się zżyłem. Jeden z nich pochodził z Osin koło Wierzbicy, parafia Mirzec. Opowiadał mi, że gdy go prowadzili u Błaszczyka, na chałupie odprawiało się nabożeństwo. Ludzie stali na podwórku. Jeden z milicjantów zauważył, każą ich, a oni i tak się tu gromadzą. Drugi milicjant odpowiedział, im zrobią. Ów więzień znał dobrze księdza Zdzisława Kosa, gdyż razem chodzili do szkoły. Opowiadał, że kiedyś jadąc autobusem, wyraził na głos swoją dezaprobatę wyczynów Kosa. Wówczas jakaś baba z Wierzbicy o mało mu oczu nie wydrapała. Inny z więźniów mówił, zanim ksiądz tu przybył, słyszeliśmy już o księdzu z tamtej strony, to znaczy z wolnej Europy. Wszyscy interesowali się Wierzbicą. Wciąż opowiadałem o stanie faktycznym w Wierzbicy, prostując niekiedy mylne informacje. Podczas mojego pobytu w więzieniu napisałem 2 listy. Jeden do księdza biskupa Gołębiowskiego, jeszcze nie dotarł do adresata. Treść owego listu była mniej więcej taka, ekscelencjo, wielce czcigodny i drogi księże biskupie. Mija już 3 dzień od mojego zagospodarowania się w pińczowskim więzieniu. Czuję się dobrze. Zwiedzam już 2 więzienie, mogę porównywać, gdzie jest lepiej. Stwierdzam, że warunki w tutejszym więzieniu są lepsze niż w Kielcach. Jeżeli chodzi o dalsze plany co do Wierzbicy, uważam, wydaje mi się, że podczas mojego pobytu w więzieniu, naszej trzutki dopilnuje ksiądz Jan Roguś. Gdy jego zamkną, ja zdążę wrócić i podejmę po nim pracę. Myślę, że przy Bożej pomocy trochę odsiedzimy, trochę zapłacimy i tego antychrysta jakoś przezwyciężymy. Jestem głęboko przekonany, że żadna siła nie przemoże siły najwyższej. Chrystus zwycięży. Chrystus zakróluje w tej zbuntowanej parafii. Modlę się gorąco, aby Bóg uchronił Kościół Chrystusowy w Polsce od renegatów, by nie znalazł się drugi, podobny Zdzisławowi Kosowi i nie wyrządzał tyle szkód temuż Kościołowi. Drugi list napisałem do księdza Jana Rogusia. Ten dotarł do rąk adresata. Pisałem w nim m.in. zastanawiacie się nad tym, czy mnie wykupić. Otóż bardzo proszę, nie czyńcie tego. Mam znajomą w Ameryce, która będąc niedawno w Polsce, wybrała się z nami z pielgrzymką do Częstochowy, Kalwarii, Krakowa i Oświęcimia. Po zwiedzeniu tych miejsc zwróciła się do mnie, nie wiem, jak mam wyrazić księdzu swoją wdzięczność za to, co przeżyłam. Chciała złożyć ofiarę. Podziękowałem i powiedziałem, że gdy będę w krytycznej sytuacji, zwrócę się do niej, dam o tym znać. Napiszę więc teraz do owej pani w Ameryce i ona mnie wykupi. Oczywiście nie miałem zamiaru nigdzie pisać. Komponowałem niekiedy podobne listy, gdyż wiedziałem, że jestem pod obstrzałem. Najmniejszy odcień smutku, rezygnacji zauważony lub odczytany z mojej korespondencji, uważano by za zwycięstwo. Moi więzienni zwierzchnicy cieszyliby się, że udało im się mnie pognębić, zgnieść, przytłumić i tym podobne. Musiałem więc nawet i z wyrachowania zachować pogodę ducha i okazywać, na zewnątrz, beztroskę i zadowolenie. Z więzienia wróciłem 5 czerwca 1963 roku. Wykupił mnie tata. Wróciłem oczywiście do Wierzbicy, aby na nowo pracować.